Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry. Witamy Państwa i mamy dzisiaj bardzo zasadniczy dylemat. Czy pracować, czy leniuchować? No ale zdecydowaliśmy połączyć jedno i drugie i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będziemy to dziś czynić z moimi wspaniałymi gośćmi. Pani dr Elżbieta Okońska, pedagog, prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dr Michał Cichoracki, socjolog.
Dzień dobry. Brawo.
Dzień dobry, witamy serdecznie. I w Toruniu witamy pana doktora Piotra Demrackiego, filozofa i etyka. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
No jak to jest? Może najpierw socjologa zapytam, bo bardzo często się mówi, że Polacy ogólnie dużo leniuchują, a z drugiej strony są statystyki, że pracują i przestać nie mogą. Ale taka ukuła się opinia, to było dawno temu, może się już zmieniło, bo podobno teraz lepiej pracujemy na Zachodzie, szczególnie czy się leniuchujemy, czy nie. Jesteśmy narodem pracusi czy leniów?
Ja myślę, że to jest kwestia pewnych zmian definicji, to znaczy kiedyś być może ta granica między pracą a odpoczynkiem była wyraźnie zarysowana, natomiast dzisiaj myślę, że patrząc na przykład na swoich najmłodszych studentów, no to myślę sobie, że ta granica między pracą a wypoczynkiem, czy też nawet leniuchowaniem, ona się albo zaciera, albo jej po prostu nie ma. Więc myślę, że dzisiaj taką wyraźną granicę między tymi dwoma zjawiskami jednak trudno wyznaczyć.
Bardzo to jest polityczna odpowiedź i taka dyplomatyczna, bym powiedziała, ale ogólnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, trzeba najpierw sobie wytłumaczyć właśnie, bo tu się już w Pana wypowiedzi pojawiło słowo odpoczywać i leniuchować. O odpoczynku już kiedyś rozmawialiśmy, jak wypoczywać, ale my dzisiaj o leniuchowaniu rozmawiamy. I pytanie jest takie, czy słowo leniuchować, leń, to jest bardzo pejoratywne słowo? No bo pamiętamy przecież wierszyk Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. I tam potem jest lista różnych rzeczy, których on nie robi, prawie paluszkiem nie rusza. No i to jest oczywiście wierszyk szyderczy i prześmiewczy. Czy to oznacza, że leń to jest człowiek zły i taki no gnuśny właśnie, który nie chce nic robić i w ogóle sobie siedzi na kanapie?
Ja myślę, że jest podstawowa różnica między właśnie lenistwem a odpoczynkiem. I w ogóle samo pojęcie lenistwo to nie jest takie słowo jednorodne, bo my zazwyczaj, tak jak pani powiedziała, jest tutaj no przede wszystkim taka konotacja bardzo pejoratywna tego słowa. No, mamy ten wierszyk wspomniany tutaj, mamy w ogóle określenie takie bardzo pejoratywne, śmierdzące leń takie, czyli coś kojarzy nam się z czymś, co nieładnie pachnie, czyli z czymś, co jest z gruntu złe. Poza tym w naszej kulturze lenistwo, jakby nie było, jest jednym z siedmiu grzechów głównych.
Tak jest.
I bardzo mocno gdzieś tam czytamy o tym na kartach nie tylko Biblii, ale w ogóle różnych ksiąg mądrych, filozofów i badaczy. Więc zazwyczaj kojarzy nam się takie to lenistwo z takim pojęciem, które można przeciwstawić takiemu pracoholizmowi. A z drugiej strony, gdyby tak na to lenistwo inaczej spojrzeć, ono często przeciwstawia się pracowitości. Więc jak myślimy sobie, że ktoś jest leniwy, ktoś, kto nic nie robi, czyli pozwala sobie na to nic nie robienie, to myślimy w takim ujęciu negatywnym. Natomiast jest oczywiście jeszcze, o czym mam nadzieję zaraz powiemy, inne oblicze tego lenistwa. Filozofowie, myślę, że pan doktor zaraz rozwinie ten wątek, mówią, że jest to pogoda ducha. Ja, że się tak podzielę, zresztą w ogóle to słowo lenistwo od najmłodszych lat, tak jak obserwuję w szkole, często nauczyciele takim sloganem się posługują, już wdrukowywując nam, że lenistwo to jest coś złego, bo zazwyczaj mówi się uczniu, że jest zdolny, ale leniwy. Ja to wiele razy słyszałam na przykład o moim synu i nawet no, dzisiaj jest studentem dobrej uczelni, kierunku takiego ścisłego, ale się jakby tam mówię, no powiedz mi Mati, co ci się kojarzy z lenistwem? On mówi, no to jest styl życia. Więc tak mnie tutaj zastrzelił, że w zasadzie z jednej styl życia, że z jednej strony my może czasami myślimy o sobie bardzo, że jesteśmy leniwi, albo inni nam mówią, że my jesteśmy leniwi, a tak naprawdę zupełnie to się nie jest to zgodne z prawdą. Tak jak patrzę na mojego syna, no owszem, on ma taki dystans do życia, jest taki luzik, jak to mówią młodzi. Ale no trudno powiedzieć, że jest taki leniwy pod tytułem, że usiądzie i nic kompletnie nie robi z takim śmierdzącym leniem, że tak powiem nieładnie, albo tym leniem właśnie z tego wierszyka.
Ani śmieci nie wyniesie, ani nie posprząta, ani to nie.
No nie, nie,
nie. Będę
nie.
już drążyć tego nie, tematu. Nie, nie. Pozdrawiamy syna.
Myślę, że nie drążmy. Ja jeszcze tylko przywołam takie ciekawe, znalazłam takiego francuskiego pisarza, Jules Renarda, takie powiedzenie, że lenistwo to jest zwyczaj odpoczywania, zanim się jeszcze zmęczymy. Więc to jest takie, wydaje mi się, dosyć ciekawe ujęcie tego pojęcia.
Panie doktorze, to teraz nam filozofa potrzeba do tych naszych rozważań. Czy to jest dobra cecha, czy zła cecha? Bo właściwie jak się różni dziennikarze czasem pytają znanych osób, jakie są pana wady i zalety, no to często się wymienia, że moją wadą jest lenistwo. Czy to jest wada, czy zaleta? Panie,
trudno jednoznacznie orzec, ponieważ lenistwo jest nacechowane wysoką ambiwalencją, czyli dwuznacznością, tak w opisie, jak w ocenie, co zapewne rozwiniemy także w naszej dalszej rozmowie. Natomiast generalnie żyjemy w kulturze, która kładzie silny nacisk na aktywizm, na pracowitość, na praktycyzm, na utylitaryzm, czyli na to, żeby podstawą naszego funkcjonowania w otoczeniu społecznym było określone, przynoszące jakąś korzyść, czy to indywidualną, czy zwłaszcza grupową, działanie. A biorąc pod uwagę jeszcze formułę naszych obecnych czasów, którą, jak to już podczas jednej z audycji wspominałem za Jamesem Glickiem, nazywamy epoką szybkozmienności, czy epoką gwałtownego przyspieszenia, czy akceleracji, to nie tylko obecnie kładzie się silny nacisk na aktywizm i pracowitość, ale na nadaktywizm.
Nadpracowitość.
Nadpracowitość, tak. Pracoholizm wręcz. Często jedno w drugie przechodzi. Stąd w bardzo wyraźnej opozycji i defensywie sytuuje się lenistwo i jego pokrewne wobec tego rodzaju kulturowych kodów, do których jesteśmy przecież od najmłodszych lat socjalizowani, przyzwyczajani, uczeni takiego właśnie ich wartościowania i postrzegania, co się potem przekłada także na naszą własną samoocenę. I do tego jeszcze przecież trzeba wziąć pod uwagę to, o czym pani doktor przed chwilą w swojej wypowiedzi wspomniała, że mianowicie lenistwo zostało wprowadzone na listę 7 grzechów i to nie byle jakich, bo głównych. A zatem tym, czego w szczególności chrześcijanin, a zwłaszcza katolik, powinien się wystrzegać, jest między innymi właśnie lenistwo, a to pewnie dlatego, że sam termin wskazuje, wiąże się z takimi cechami, zachowaniami, stanami, sposobami bycia, jak na przykład ospałość czy opieszałość. Starożytni filozofowie na przykład częściej miast lenistwa mówili wprost o bezczynności, po prostu. A lenistwo kojarzy się także z taką ociężałością, folgowaniem sobie, odpuszczaniem sobie, odkładaniem na potem, czy wręcz spróżnowaniem. A jeśli chodzi o etymologię słowa, to nie ma czasu, żeby cały długi wywód na tę okoliczność przeprowadzić, ale warto przypomnieć sobie łaciński termin accidia, które dosłownie w języku polskim oznacza długie siedzenie. Natomiast z lenistwem...
To jest ciężka praca, długie siedzenie.
Prawda? I wytrwać w tym długim siedzeniu. Tak, a trzeba wziąć pod uwagę także, że z terminem, który kojarzy się z lenistwem, jest także wspomniana przez panią redaktor gnuśność, a etymologia tego słowa jest wielce zaskakująca i dość kłopotliwa w odbiorze, dlatego że wywodzi się owa gnuśność między innymi z języka rosyjskiego, w którym to języku gnus oznacza, proszę sobie wyobrazić, robactwo czy gnidy. To brzmi rzeczywiście dramatycznie, rozpaczliwie i brutalnie. Ewentualnie można by tu przywołać starocerkiewno-słowiańską etymologię tego słowa, od słowa gnis starocerkiewno-słowiańskiego, w którym to języku owo gnis oznaczało brud albo wprost w kategoriach moralnych występek niecny. A rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę jeszcze i to, że w nurcie filozofii już starożytnej zaznaczyły się takie dwie tendencje, o których wspomina już neostoik Seneka w swoich dialogach. Tu szczególnie mam na myśli jego dialog o bezczynności, gdzie wzmiankuje Seneka o istnieniu dwóch szkół przeciwstawnych, które różnią się w tej dziedzinie. Jedna z nich właśnie to reprezentowana przez Senekę szkoła stoicka, a druga to epikurejska. No i Epikur na przykład, reprezentant tej drugiej, zwraca uwagę na to, że mędrzec nie powinien zajmować się sprawami państwa, no, chyba że zmuszą go do tego jakieś okoliczności. W związku z tym stanem idealnym mędrca epikurejskiego, czy osoby, która życzyłaby sobie ideał epikurejski powielać w swoim życiu, jest trwać w programowej, permanentnej bezczynności i ją właśnie pielęgnować, zaznając podstawowych rozkoszy życia. Natomiast
jak
wcielenie...
to je kochać Epikura.
Prawda?
Prawda?
Natomiast on niestety był tutaj bardzo silnie zwalczany z tą jego apatrydyczną tendencją do unikania aktywizmu, zwłaszcza propaństwowego i nieudzielania się społecznie. Natomiast oczywiście ideał stoicki, ideał mędrca zachwalał dążenie do takiej aktywności, która będzie się wiązała z kształtowaniem prawidłowych i przydatnych społecznie, przekładających się na społeczny uzus postaw i zachowań. Więc wracając do pani pytania, w zależności od tego, jak będziemy się zapatrywać i w jakim kodzie kulturowym rozpatrywać te kwestie, przy takim proaktywistycznym nastawieniu naszej kultury, lenistwo zdecydowanie
z wadą
pozostaje w defensywie i traktowane jest istotnie jak wada. Natomiast warto zaznaczyć, że przynajmniej na marginesach, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć, nie brakowało również filozofów, którzy nie tylko lenistwo czy nudę, czy gnuśność na swój sposób zachwalali, ale także wskazywali jej wyraźne pożytki. Ale o tym pewnie powiem
tak,
w kolejnym
później.
Wejściu.
Tak, czyli mamy to, że już nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest coś złego. To już mnie cieszy, bo to oznacza, że można wybrać. Ja bym chciała teraz w naszej dyskusji wybrać pozytywne rozpatrywanie słowa lenistwo. Po przerwie będziemy o tym mówić, ale jeszcze zanim, to właśnie do tego zdolnego lenia wrócę. Pani doktor powiedziała właśnie, czy to jest tak, że musi być takie sformułowanie zdolny, ale leniwy. No właśnie, bo dlaczego zdolny jest leniwy? Dlatego, że jest zdolny, prawda? I tak możemy sobie dookoła opowiadać, bo on wie, że nie musi dużo zrobić, żeby jako tako wyszło.
No z jednej strony tak, tylko że tak jak my mówimy, oceniając tego typu wypowiedzi na gruncie pedagogiki, to jest tak, że jest zdolny, ale po prostu niezmotywowany. To jest też zupełnie inna kategoria. Jeżeli nie ma tej motywacji, no to osoba zdolna no gdzieś tam poprzestaje na tych takich najniższych swoich lotach, no bo nie musi więcej robić, tak?
Bo jej się nie chce.
I jest odbierana,
ma duże możliwości.
Tak, jest odbierana wtedy jako leniwa, tak? No bo jak masz tyle talentów i nie pracujesz, to o czym pan doktor powiedział, tak? Taka kultura pracowitości. Nie pracujesz, nie rozwijasz tego, czyli jesteś leniwy, czyli nie a spójrzmy na historię, ilu ludzi wybitnych właśnie często w szkole borykało się z takim stwierdzeniem zdolny, ale leniwy, a to później przekładało się na ich osiągnięcia, czy Einstein, czy Edison, to są osoby, które gdzieś tam sprawiały problemy albo były właśnie postrzegane jako takie osoby zdolne, ale leniwe. A co nie przeszkodziło im osiągnąć sukcesu?
Właśnie, bo to się zwykle tak zaczyna, jak to w piosence, że ten rozwój tego geniuszu następuje później. W tych wcześniejszych latach bardzo genialni ludzie mieli dużo kłopotów i dwóje czasami dostawali.
To zależy też od typu nauki, które się uprawia, bo te szybkie kariery, one są zdecydowanie charakterystyczne dla nauk ścisłych. W naukach humanistycznych odbywa się trochę inaczej. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Znaczy, musimy też pamiętać, że lenistwo, jak każde zjawisko społeczne, no, ono jest definiowane jednak społecznie, prawda? Mhm. Bo możemy założyć, że możemy lenistwo zdefiniować jako pewien stan zaniechania, czy też bezczynności, ale ponad społecznie akceptowalne normy. Bo z jednej strony, tak jak pan doktor powiedział, żyjemy w kulturze, która promuje aktywizm, prawda? Ale z drugiej, czego na przykład egzemplifikacją jest, powiedzmy, Aleksander Macedoński, z drugiej strony w tej samej kulturze jednak promuje się wartości trochę odmienne, prawda? Tak jak z kolei Diogenes, który tam wygrzewa się na słońcu. Aleksander, kiedy rozmawiał z Diogenesem i opuścił go, powiedział, że gdyby nie był Aleksandrem, chciałby być Diogenesem, więc jakby w tej kulturze, tak jak pan doktor powiedział, jest tu pewna ambiwalencja. Z jednej strony mamy oczywiście postawy promujące ten nadaktywizm, nawet można powiedzieć. Z drugiej strony te kwestie stoickie, sceptyckie czy epikurejskie, one też są bardzo charakterystyczne w tych źródłach naszej kultury, jaką jest Grecja.
Dobrze, to teraz zrobimy sobie przerwę i zagramy. Nie zagramy. No, nie zrobimy sobie przerwy, jak się okazuje, więc rozmawiamy dalej. W takim razie, proszę państwa, druga część naszej audycji to jest słodkie lenistwo w obliczu wakacji, które już się zbliżają, a na pewno dla najmłodszych to już jutro jest ten dzień, kiedy świadectwa w rękę dostaną i wolna ręka i 2 miesiące wakacji. Nie każdy ma 2 miesiące, ale jakieś tam wakacje mamy. No tak. I teraz, co to oznacza słodkie lenistwo? Bo mnie się wydaje, że to jest termin absolutnie pozytywny i że trzeba sobie w życiu dawać takie momenty, kiedy jesteśmy właśnie w takim hibernacji lekkiej i robimy sobie przerwę w tej aktywnej naszej drodze, na której ciągle biegniemy, spieszymy się, jesteśmy w tak zwanym niedoczasie i mamy mnóstwo zajęć. I teraz, czy my z takiego aktywnego życia jesteśmy w stanie tę bezczynność epikurejską i ten duch położenia się na pięknej kanapie, jak to w filmach możemy oglądać, rzymskie siesty, jakbym to powiedziała, prawda? Wszyscy sobie pięknie odpoczywają. Czy my możemy to zrobić? Bo ja mam wrażenie, że już nie jesteśmy w stanie.
My nawet nie tyle możemy, co chyba trochę powinniśmy, bo tutaj tak powiało wakacjami, od razu się przeniosłam do słonecznej Italii, bo przecież to słodkie lenistwo to wzięło się od tego powiedzenia dolce far niente, jak to mówią Włosi, a nawet mówią l'arte del dolce far niente, czyli sztuka słodkiego leniuchowania.
O, właśnie.
To jest sztuka też. Umieć właśnie w taki sposób, i tutaj nam się to rzeczywiście to pojęcie zbliża do takiego dobrego odpoczynku, czyli do takiego wymiaru poszukania też tego balansu, bo uważam, że tak jak tutaj była mowa o tej ambiwalencji tego samego pojęcia, to w ogóle w naszym życiu jest potrzebny balans. I czasami właśnie to słodkie leniuchowanie, nie to leniuchowanie, takie lenistwo, to bardzo takie gnuśne i takie niefajne, takie grzeszne, byśmy powiedzieli, jest tutaj nam potrzebne, ale takie słodkie leniuchowanie jako właśnie próba znalezienia tego balansu pomiędzy tą naszą aktywnością, tym naszym pędem. I to jest to, co nasz organizm już nam czasami sygnalizuje, kiedy zbliżają się te dni wakacyjne, kiedy zbliża się koniec roku, kiedy już myślimy o tej kanapie, myślimy o tych pięknych krajobrazach, albo myślimy o tym nawet, żeby po prostu pobyć w domu i pozwolić sobie na chwilę tego słodkiego, na tak zwanego nic nie robienia. Ale o ile to będzie rzeczywiście takie nic nie robienie, a nie takie gdzieś tam sięganie w przeszłość i życie ciągle w pędzie.
To teraz proszę zbierać pomysły na słodkie lenistwo, bo teraz jednak zagramy, prawda?
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Powracamy do tematu. Teraz był czas na chwilę zastanowienia, cóż to znaczy słodkie lenistwo, bo dziś, drodzy Państwo, kto do nas dołączył w tej chwili, to informujemy, że pracujemy leniuchując. I o lenistwie rozmawiamy. Pani doktor Elżbieta Okońska dzisiaj z nami pracuje i leniuchuje.
Witam, bardzo
witamy
miło.
Po przerwie. Doktor Michał Cichoracki.
Kłaniam się.
Witamy. I doktor Piotr Tomracki.
Ponowne dzień dobry.
Jak nam się ładnie zrymowało, prawda, panowie? No tak, to tutaj pani doktor Elżbieta Okońska wywołała bardzo piękne określenie, czyli słodkie lenistwo. Ono przed nami jest, przed wakacjami jak znalazł, żeby się zastanowić, jak sobie to lenistwo zaplanować, bo myślę sobie, że trzeba w naszym życiu pospiesznym sobie to zaplanować, ale czy potrafimy leniuchować i jak leniuchujemy, bo ja się bardzo często spotkałam z takim określeniem, że mi nie jest potrzebne, nie jest potrzebny odpoczynek, nie jest mi nawet potrzebne właśnie takie słodkie lenistwo, bo ja bym się zamęczył w tym, bo jestem tak w tym życiu, w takim biegu, w takim tempie, że gdyby mi ktoś teraz powiedział, połóż się na kanapie, pomyśl sobie, popatrz, jakie piękne niebo, powąchaj kwiaty i tak dalej, na łące może się połóż, to po 5 minutach dostajemy tak zwanych mrówek i już nie wiemy, co ze sobą zrobić. Coś chyba komuś albo dzwoni, albo, no nie wiem, coś się dzieje, jakieś dziwne dźwięki dochodzą, ale nie przejmujmy się. No właśnie, to jest taka sytuacja? Może socjologa zapytamy, co to jest z nami, że jesteśmy już jak komputerek, że nie możemy się zatrzymać.
Ja myślę, że to jest też kwestia pewnej zmiany w przestrzeni wartości. Badacze, szczególnie amerykańscy, zwracają uwagę już od lat 80., że w tych społeczeństwach, które nazywamy społeczeństwami postnowoczesnymi, a które już nie opierają się na pracy i aktywności fizycznej, bo generalnie rzecz biorąc większość PKB te społeczeństwa wytwarzają dzięki pracy umysłowej, intelektualnej i dzięki wytwarzaniu usług. Myślę, że te społeczeństwa postnowoczesne, one zaczynają również trochę inaczej traktować pracę. W społeczeństwach rolniczych praca oczywiście była wartością samą w sobie, no bo dzięki niej społeczeństwa się bogaciły. Dzisiaj zaczynamy mówić o wartościach, które nazywamy wartościami postmaterialistycznymi. To są takie wartości na przykład jak wypoczynek i rozrywka. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie zwykle utożsamiamy tego typu aktywność z czymś, co jest właśnie słodkim leniuchowaniem, czy też ma jakąś podobną konotację. Natomiast to, co kiedyś nazywaliśmy rozrywką, wypoczynkiem, leniuchowaniem i co miało być może jakieś pejoratywne konotacje, ono w dzisiejszych czasach, szczególnie w najmłodszym pokoleniu, ma pewien status wartości samej w sobie.
To jest to, co pani doktor powiedziała, jak odpowiedział życie. Syn.
Tak,
prawda?
W tym sensie oczywiście można, to nie jest tak, że przeciwstawiamy pracę leżeniu na kanapie, bo dzisiaj można pracować leżąc na kanapie. Więc to te dwie aktywności, o czym chciałem wspomnieć w tej pierwszej mojej wypowiedzi, to wszystko się dzisiaj jednak trochę zaciera.
Tak?
Te bardzo wyraźnie zarysowane dystynkcje, do których się przyzwyczailiśmy, no one jednak zaczynają zanikać.
No tak, bo bardzo często mówimy, ja to stawiam na aktywny wypoczynek, co to takie leniuchowanie, leżenie na plaży, czy no też należę do osób, które nie są w stanie wyleżeć na plaży. Może nie dlatego, że nie lubię trochę sobie poleniuchować, ale no, ponosi mnie moja natura dosyć szybka i energetyczna, w związku z tym nie potrafię tak postąpić, ale wcale nie uważam, że to jest złe, jeżeli ktoś chce sobie poleżeć w spokoju i poczytać, prawda? Tak więc mam takie wrażenie, że to takie leniuchowanie zależy też od człowieka. Niektórzy tego w ogóle nie potrzebują. A ja sobie bez tego nie wyobrażam życia, chociaż 5 minut po prostu wyłączyć się ze wszystkiego i sobie właśnie o niebieskich migdałach pomyśleć, żeby się troszkę zresetować, bo inaczej to ja nie wiem, czym bym wytrzymała.
No ja mam dokładnie to samo, ale myślę, że samo słowo słodkie lenistwo,
to jest piękne.
To jest tak coś, co kojarzy się z czymś tak przyjemnym, że tutaj nawiązując do tego, o czym pan doktor tutaj przed chwileczką powiedział, rzeczywiście jest to pewna wartość, ale my też ulegamy pewnej nawet swojego rodzaju modzie na to, jak leniuchować, tak? Gdzieś tam
tak, planujemy
albo no nie wiem, są jakieś wakacje, no to wszyscy już, czy jakaś duża część, nie wiem, wakacje zimowe, to już narty, już cała kultura z tym związana, już gdzieś tam jesteśmy w tym takim trendzie i w rezultacie nie ma nic w tym słodkiego, bo to jest kolejne zadanie, które realizujemy, tak? Było zadanie praca, jest zadanie odpoczynek i gdzieś tam sobie planujemy, realizujemy i nie ma w tym tej słodyczy. I rzeczywiście, no każdy z nas jest inny. Niektórzy potrafią na tej plaży po prostu poleżeć sobie, popatrzeć na błękit nieba, na wodę i to im wystarczy. Inny sobie gdzieś tam będzie leniuchował, spacerując po lesie, obserwując jakieś tam, nie wiem, żyjątka albo jakieś rośliny. Ktoś inny, nie wiem, siedząc z przyjaciółmi i rozmawiając o niczym, tak? Więc każdy z nas ma taki sposób, ale najważniejsze, żeby nie tracić w tym wszystkim, wydaje mi się, tej słodyczy.
Tak jest.
Bo to jest coś, co pozwala nam później nabrać sił z kolei na ten drugi biegun, czyli na to zetknięcie z pracą i z tym, co nas czeka, na przykład po powrocie z tego słodkiego leniuchowania. I wtedy ono ma taki wymiar.
Jest też coś takiego, co nazywa się działaniem na ostatnią chwilę. Czy to jest, to bardzo jest popularne. Sama jestem również dotknięta tym wirusem, bo się wszystko kumuluje, ciągle nie mamy czasu i potem jest termin, tak zwany deadline, jak to się dzisiaj mówi, i jest teraz bardzo duże spięcie, nerwy, żeby coś zrobić na ostatnią chwilę. I wtedy słyszę, no tak, zła organizacja pracy, to po pierwsze, a po drugie, lenistwo, wszystko na ostatni moment. Czy takie działanie na ostatni moment to jest właśnie takie lenistwo naprawdę, czy to jest taka wada zupełnie z innej beczki? Już nie od Jogenesa pytam, teraz drogi filozofia.
No to jest pytanie o to, czy co jest tym motorem, który pcha nas do tego rodzaju działań, bo niekoniecznie wcale jest tak, że to w każdym przypadku lenistwo jedynie sprawia, że czekające nas obowiązki czy zadania odkładamy na wieczne potem. Nie można tego oczywiście wykluczyć, ale przecież psychologowie mówią o takiej przypadłości, która ma charakter patologiczny, o podłożu nerwicowym, które ma swoją nazwę, prokrastynacja. To już nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że ktoś tylko i wyłącznie kierując się lenistwem nie wywiązuje się terminowo z poruczanych mu zlecanych obowiązków czy zadań, tylko jest to rzecz podszyta wręcz lękiem i wiąże się często z nadmiarem branych na siebie zleceń, czy zadań, czy funkcji, których, w gąszczu których nie jesteśmy w stanie się odpowiednio rozpoznać i zorganizować działanie w ten sposób, żeby im wszystkim sprostać. Także z jednej strony gonitwa ciągła za rozmaitymi zadaniami, za tym, żeby być aktywnym, widocznym, dobrze ocenianym, dobrze widzianym, a z drugiej strony często mści się to na nas tym, że nie jesteśmy w stanie wszystkim zadaniom równo i na czas sprostać. No i kończy się to dla nas często różnego rodzaju, szukaniem różnego rodzaju wymówek, czy braniem na siebie krytyki związanej z tym, że po raz kolejny zawiedliśmy, gdy tymczasem niekoniecznie zawiedliśmy dlatego, że tymczasem trwaliśmy w błogim lenistwie, tylko dlatego, że mamy taki wir i taki gąszcz zadań, w epicentrum których niemal każdego dnia lub bez niemal tkwimy, że nie jesteśmy w stanie z nich wszystkich się wywiązać, ale prokrastynacja to jest znamie czy znak naszych czasów. Natomiast przecież w literaturze naukowej poświęconej lenistwu i gnuśności jest już od dawna dobrze opisany przypadek tak zwanego mniejszego znużenia czy acedii. Wydawałoby się, że gdzie jak gdzie, ale za murami klasztoru lenistwo nie będzie miało do mnichów czy zakonników przystępu. Tymczasem się okazuje, że dla lenistwa nie ma żadnych barier ani zapór i ono przenikać potrafi również tam. Ono ma swoją fachową nazwę, to jest acedia i objawia się bardzo mało ciekawymi symptomami, takimi na przykład jak odczuwanie wewnętrznego niepokoju i potrzebę ciągłych zmian. No, jeden z ojców pustyni, Ewagriusz z Pontu, który jako pierwszy opisał tę przypadłość, stwierdził, że zresztą skojarzył ją z takim określeniem dobrze nam pewnie wszystkim znanym jak demon południa, które oznacza, czy wiąże się z taką sytuacją, w której kto ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, pożąda zaś tego, czego nie ma, więc to jest taka bardzo, bardzo specyficzne położenie osoby, która nudzi się i leni i nie jest w stanie wykrzesać z siebie nawet minimalnej aktywności, dlatego że nie potrafi się zdecydować w gruncie rzeczy na to, co wybrać, w co pójść, czym się zająć, dlatego że właściwie nic jej tak naprawdę nie pociąga, a wszystko w gruncie rzeczy nuży. Tej acedii towarzyszy takie ogólne zniechęcenie w spełnianiu nawet najprostszych, najzwyklejszych, codziennych obowiązków. Stany lękowe, hipochondria, smutek, czy stany podobne do depresji, czy wręcz ogólna niechęć do życia i podejmowania jakichkolwiek aktywności. Więc tutaj istnieje pewnego rodzaju oczywiście paralela pomiędzy acedią a prokrastynacją. Natomiast generalnie, jeśli można, ja bym chciał, upraszczając znacznie rzecz, zapatrzeć się na nią w ten sposób.
Opada tyle dzisiaj bardzo trudnych słów, że ja nie wiem, czy to wszystko zapamiętamy.
Tak, no to proponuję bardzo duże uproszczenie. Przyjmijmy, czy porównajmy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, do czynności oddechowej. Rzecz prosta, prawda? Wdech, wydech. Teraz, jeśli nastawieni jesteśmy wyłącznie na aktywizm, na działanie, na produktywność, no to wówczas powinniśmy tę czynność oddechową koncentrować wyłącznie na wdechu. Natomiast lenistwo moglibyśmy sobie wyobrazić jako ten wydech. To powietrze jednak trzeba z siebie wypuścić. Teraz osoba, która nie będzie chciała wydychać powietrza, na ich niechybnie się udusi. I wydaje się, że ten balans, o której pani doktor w pierwszej części audycji wspomniała, jest tutaj nie tylko nieodzowny, ale wręcz konieczny. Tak jak w czynności oddechowej konieczne są i następują po sobie miarowo wdech i wydech, podobnie w naszym życiu. Aktywizm, który pociąga za sobą produktywność materialną, ale niekoniecznie już produktywność intelektualną, powinien przynajmniej czasem ustąpić miejsca takiej bezczynności, która prowadzi być może rzeczywiście do bezproduktywności materialnej, ale za to objawia się swoistą produktywnością intelektualną.
No właśnie, i wtedy jak się na przykład geniusz położy na kanapie, ale nie tylko geniusz, no, człowiek myślący po prostu, to tak przyjdą mu dobre pomysły.
Ale bo chodzi nawet o taki wypoczynek naszego umysłu, no żeby właśnie przygotować go na tę dawkę, która za chwileczkę nadejdzie. A rzeczywiście, jak pan doktor mówi, cały czas ten wdech, nawet tak od strony czysto intelektualnej, no powoduje, że my jesteśmy, przestajemy być kreatywni, przestajemy być otwarci na nowości, na to, co nas może gdzieś tam zaskoczyć. A ta jednostka chorobowa, o której pan doktor wspomniał, rzeczywiście często jest nazywana nawet chorobą studentów. Pozdrawiamy serdecznie studentów w trakcie sesji, żeby nie odkładali na ostatnią chwilę, zwłaszcza pozdrawiam czule moich magistrantów, bo to też jakby bije w nas wszystkich to, że gdzieś tam ktoś jest w pędzie, owszem, ale czasami jest to związane z tym takim odpychaniem od siebie i wcale nie ma to nic wspólnego z tym, że ja w danym momencie nie mam czasu, bo jakby ten czas mam, ale świadomie odpycham to na ostatnią chwilę.
No bo pani doktor, ta myśl, że trzeba w głowę wbić jakieś kilkanaście książek, jest tak stresująca, że człowiek odkłada ją najdalej jak może, a potem przychodzi dzień albo noc przed egzaminem i te nieszczęsne notatki, książki tam dalej tkwią. I potem trzeba robić zdjęcia fotograficzne po prostu.
I tak myślę sobie, że
następnego dnia już nic nie wiedzieć.
Dokładnie, to jest to, o czym powiedziałam, że chyba za bardzo sobie, co niektórzy studenci nasi biorą do serca ten zwyczaj odpoczywania, zanim się jeszcze zmęczą,
tak,
zanim jeszcze podejdą w ogóle do jakiejkolwiek aktywności. Więc pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, nie zostawiać na ostatnią chwilę. Bo tak wszyscy chcielibyśmy słodko paleniuchować.
Tak, nawet wykładowcy, jakbyście nie myśleli, też chcą odpocząć.
Tym bardziej, że lenistwo jest od dawien dawna rozpatrywane także jako swoista cecha, no, przywara wręcz, ale jednak z nami mimo wszystko filozofów jako tych
z definicji. No i teraz się wydało, kto tu jest leniuchem w naszym towarzystwie.
Tak. Ale i proszę teraz zwrócić uwagę, jednak to jest niezwykle intrygujący, by nie powiedzieć pociągający kontekst, bo jeśli chcesz zająć się poważnie filozofią, winieneś odłożyć wszystkie nużące, najpospolitsze i najbardziej wyszukane czynności, około których trzeba się krzątać człowiekowi, dlatego że one przeszkadzają myśleniu, refleksji i produktywności intelektualnej, jak ją określiłem przed chwilą. I tu znalazłem by Państwu taką ilustrację przedłożyć na tę okoliczność. Jedną z bajek Kryłowa pod tytułem Ogrodnik i filozof. Ona jest bardzo krótka, jeśli można. Jak komu, mnie się jednak wcale dni nie dłużą. Rzecze sąsiad i zaraz do grządek się bierze. Znów dzień spędza przy łopacie, a filozof w swej komnacie. Czyta i pisze i w księgach wciąż gmerze. U ogrodnika wszystko wzeszło i dojrzało. Zysku zebrał też niemało. A filozof za fatygę miał figę. No i to jest właśnie to podejście, które jest charakterystyczne dla takiej proaktywistycznej kultury, w której funkcjonujemy, która często aktywność filozofów, literatów, poetów uważa za wręcz nierzadko zbędną, która zamiast rozwijać ludzkość, tak naprawdę stanowi jej czczy margines.
Albo komplikuje wszystko właśnie. Myśli i coraz bardziej to wszystko jest skomplikowane. Tak. Moi kochani, za chwilę się rozstaniemy, bo koniec programu się zbliża. Mamy jeszcze chwilkę. Życząc Państwu, naszym słuchaczom i moim kochanym rozmówcom, jednak tego pięknego, słodkiego lenistwa z tym docenieniem piękna, o którym tak pięknie mówiła pani Elżbieta Okońska, tego smaku po prostu wspaniałego. Każdy niech sobie go porówna z najbardziej ulubionym smakiem, który mu towarzyszy. To na zakończenie króciusieńko zapytam wszystkich dzisiaj uczestników, jak spędzają to słodkie lenistwo? Co robią wtedy, pani Elżbieta Okońska?
No ja tutaj jestem zakochana w tym stwierdzeniu dolce far niente, więc ja najlepiej odpoczywam i leniuchuję właśnie w ojczyźnie tego stwierdzenia, czyli właśnie w tych gorących klimatach.
Tak, no to życzymy tam pobytu pięknego. Michał Cichoracki?
Ja w wolnym czasie staram się podróżować.
O.
W różnych miejscach, nie ograniczam tego do jednego miejsca czy jednego kontynentu. Staram się jakby tutaj poznawać różne rzeczy, różne regiony.
Czyli aktywnie. A nasz filozof?
A filozof jak to filozof nadrabia zaległości muzyczne i literackie przede wszystkim. Mogę polecić Państwu na okoliczność dyskutowanego dziś lenistwa klasyczną pozycję rosyjskiego literata Obłomow Gonczarowa. A poza tym życzę Państwu, by żyć jak najbardziej niespiecznie, pół kroku naprzód.
Bardzo pięknie.
Dołączamy się do tych
tak
życzeń.
Jest. Bardzo pięknie Państwu dziękuję, życząc słodkiego, pięknego lenistwa o niesamowitym smaku, czyli miłych, sympatycznych wakacji, abyśmy byli cały czas świadomi, że robimy wszystko, aby swojemu organizmowi i swojej duszy i umysłowi dać troszeczkę odpocząć, żeby potem przyszły nam kolejne pomysły, na przykład na tematy audycji.
Tak, że robimy coś dobrego dla siebie i tego Państwu życzymy.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pani doktor Elżbieta Okońska była dzisiaj z nami, doktor Michał Cichoracki i doktor Piotr Demeracki. Ewa Damska, kłaniam się. Do usłyszenia. Miłego dnia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.